Зеленое свято, так, по-российски это свято Пятидесятницы, чили 50-й день по смертностанию Иисуса. То есть, так направде, бардзо велике свято, веле лат юж естем в костеле, about 17 лат, и це року сам певне темати, которые сам омовяне на те зеленое свято. Але од недавнего часу зачавам видіть в тим швенче, власне, през тому службу, яку певні зараз, через зміни в своєму житті, видзе кілька таких дуже важливих акцентів. І хочавам о тим ще поділити. Акцент перший, о тим тільки вспомнє, зараз натомість над другим скупимо ще разом. Акцент перший, що то було так... Зеленое свято – то есть день уродзения Костела, так направде. День, когда Костел уже появился, уже как бы начал функционовать. И слушайте, самый первый день изменения Костела отбылось что-то незвыклое, что-то попросту, что изменило целый свят. Пан Бог доконует чуда, когда апостолы начинают говорить языками, так? І не тільки язиками, але ті язики були виміняні. Якщо відкриємо другий розділ Діїв апостольських, то там побачимо, що виміняні са вели тих язиків вже. І так і язик, і шакий, і овакий, і інний. Так? І власне то мисль, той брат з Німець, який займається службою інтеграційною, він якби представив його для нас на другій конференції, він повідав, що слухайте, перший день існення Костела Пан Бог показав свою волю, що Костел ма бути інституцією міжнародовою. Що Костел ма в себе мати велі народовості, велі панств і бути понад тим всім. Що ціль Божий не є то, щоб жиді замкнулися самі в собі і творили своє якесь середовисько, так, християнське, але же Костел – то є інституція міжнародова. І так направде свято зелених свят ма припомінати нам о тим, що не маємо створити собі польський Костел, або український Костел, або білоруський, якийкольвек, і тішитися з тим, що єстешми найлепшим Костелом на світі, але же Божий план є, щоб Костел мовив в велю язиках, щоб глушено Євангеліє в велю язиках, щоб Христос був увільбений в вілі язиках. То є Божий план. І теж, щоб, може, часами казання були глушені в таких пул-язиках, як, наприклад, мій пул-польський. Припрошую за свої умітності, але вірю, що Пан Бог може діяти навіть в таких слабощах, як і мама. Добре, а зараз скупимо ще на другій речі, яка дотичить свята Зелених Свят. Апостол Петр став і представив людям Евангеліє. Представив людям там добру новину, вже укштовтовану, що, слухайте, Пан Єзус зробив щось для вашого життя, і то було на тиле скутечне, що 3000 осіб нараз прийняли Пана Єзуса і увіжили Йому і дали Йому своє життя. І для того дійсно хочу вискупити на тій другій якби важливій речі. На Евангелії, яку мовимо, яку представляємо. І попрошу відкрити, хто має Біблію. Якщо хто не має Біблії, слухайте, всі маємо телефони, які дозволяють заінсталувати Біблію. В 2007 році мав телефон, який вже дозволив мені, щоб заінсталувати там Біблію. Зараз маємо вже ще лепші телефони. Якщо маєте паперову Біблію, теж відкрийте. 1 Коринтян, 15 розділ, і прочитаємо такий спорий фрагмент. 1 Коринтян, 15 розділ, від початку. Припомінам, браття, Евангеліє, яку вам глушилем, яку ще прийняли і в якій теж тваче. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba, żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Bożą, Boga, jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremnie jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli, nie zmartwychwstają. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał, a jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Amen. I dzisiaj chciałbym pójść do piwnicy razem z wami, bracia i siostry, i zobaczyć na fundament, na podstawę. Dlaczego teraz każdy z nas jest tu, a nie w jakimś centrum handlowym? Nie wiem, Riviera, załóżmy. Dzisiaj jest zamknięte. Okej. Dobra. A dlaczego jesteśmy tu, a nie na molo? Molo chyba nie jest zamknięte. A dlaczego nie jesteśmy teraz gdzieś na wyjeździe, gdzieś tam, no w lesie wiadomo, dlaczego nie jesteśmy, ale... Dzisiaj każdy z nas mógłby w domu siedzieć i oglądać, nie wiem, kabarety w telewizji. Wielu z nas dzisiaj jest jedyny wolny dzień od pracy. Dzisiaj jesteśmy tu, żeby usłyszeć Słowo Boże. Dzisiaj jesteśmy tu, żeby wspólnie uwielbiać Pana Boga. Bardzo podobają mi się Mi bardzo się podobają telefony komórkowe. Akurat ten, który teraz mam, to jest 35 już. Ja liczę, ile miałem telefonów i głównie nie z powodu tego, że jestem bardzo bogaty i po prostu zmieniam ich, ale po prostu mam takie ręce, które no niestety przez które muszę ciągle szukać nowego telefonu, bo ze starym coś się stało. Tak? I słuchajcie, podam dwa przykłady. dotyczące telefonów komórkowych. Jedna siostra wierząca ze wspólnoty naszej, po przyjeździe do Polski tutaj na drugi albo trzeci dzień w ogóle swojego życia, bycia w Polsce, idzie ulicą i znajduje telefon. I na ten czas to był jakiś tam ostatni Galaxy, taki duży, nic mu nie jest, taki fajny telefon, kosztuje, nawet jeżeli do Lombardu pójść, to tak porządne pieniądze. Nie był zablokowany, więc ona tam w jakiś tam sposób poradziła sobie, żeby znaleźć jakieś tam ostatnie kontakty, żeby zadzwonić do kogoś tam z tej książki, tak? I jakimś cudem dogadała się z tym Polakiem po drugiej stronie, gdzie ona jest teraz i jak może ten człowiek zabrać swój telefon. I oddała go. Przyjechał właściciel tego telefonu, zabrał swoją własność, podziękował tej siostrze. Mój znajomy, też z naszej wspólnoty, pojechał, żeby sobie kupić kurtkę w centrum handlowym. To już drugi przykład, dwa przykłady podam. I mierzył sobie kurtkę w jednym sklepie, w drugim, to było akurat w Galerii Bałtyckiej, tam jest wielu takich sklepów. Spędzili oni tam z przyjacielem około 1,5 godziny, nie znaleźli kurtki i już chcieli wracać do domu. Nie ma kluczy od samochodu. No co robić? No w odwrotnej kolejności poszli po wszystkich tych sklepach, zaczęli na nowo brać w ręce te wszystkie kurtki, żeby sprawdzać, gdzie te klucze są. Póki szukali klucze, właśnie klucze w ten dzień nie znaleźli, oni póki szukali klucze, znaleźli iPhone'a. Też jakiś tam, jeden z ostatnich. Ten był akurat zablokowany, więc oddali tego telefona pracownikom tego sklepu i powiedzieli, że jak zgłosi się właściciel, no to poproszę oddać. Listę takich wydarzeń można przedłużać i na pewno wiem, że możecie też ze swojego życia, z życia waszych znajomych też powiedzieć o jakichś takich sytuacjach. Ale powiem tak, że prawdziwi chrześcijanie powodzą w siebie tak trochę niezwykle, prawda? W takich sytuacjach. Dlatego, że bardzo często to idzie przeciwko korzyści. Tak? No, idzie przeciwko korzyści. Wiele ludzi może nas osądzić, ale po co? No tak, to jest dobra sprawa, ale słuchaj, no wpadło do ciebie jakieś tam dobro, no czemu to odrzucasz, tak? I właśnie przyczyną takiemu zachowaniu jest Ewangelia. I dzisiaj chciałbym jeszcze raz przypomnieć sobie, co to jest. Właśnie apostoł Paweł ten fragment taki zaczyna. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni. I od razu widzimy cztery etapy przyjęcia przez człowieka Ewangelii. Musi ktoś głosić tą Ewangelię. Też człowiek musi przyjąć ją, tak? Potem on должен utwierdzić się, ten człowiek musi utwierdzić się w tej Ewangelii, przyjąć ją. I wtedy, dzięki tej głoszonej Ewangelii, on dostaje zbawienie. Chcę też zwrócić naszą uwagę na to, że Ewangelia to jest coś wspólnego. To jest zespół ludzi. To nie tak, że ktoś tam jeden, nie wiem, jaki kaznodzieja jest w Polsce najbardziej popularny, w ukraińskim środowisku to jest Szewczenko. I znam kilka takich chrześcijan, którzy po prostu w niedzielę oglądają sobie kazania Szewczenka. Przed telewizorem, przed monitorem. I tyle. I to jest ich chrześcijaństwo. Ale prawdziwa Ewangelia to jest praca wielu ludzi. Dotyczy wielu ludzi. I Pan Jezus nie założył, wiecie, kościół indywidualistów. Potrzebujemy jeden drugiego. I więcej tego. Ewangelia to nie jest coś jednorazowe. Że okej, usłyszeliśmy Ewangelię, przyjęliśmy i trwamy. I tyle. Nie. Mamy dalej ją głosić. Mamy dalej ją przekazywać. Dalej w tym samym procesie uczestniczyć, tylko już po drugiej stronie, jako ci, którzy głoszą Ewangelię, którzy innym pomagają trwać w tej Ewangelii. Ten, który trwa w Ewangelii, musi być tym, który pomaga innym trwać w niej. Dobrze, no możecie powiedzieć wtedy, a właśnie o co chodzi z tą Ewangelią? Co to jest Ewangelia? I tutaj apostoł Paweł, on jakby mówi, że Ewangelia, serce Ewangelia w tych rzeczach, że Chrystus zmarł za nasze grzechy według Pisma, tak? Potem był pogrzebiony, tak? Położony w grobie według Pisma, tak? Na trzeci dzień zmartwychwstał, był wskrzeszony. Dalej pojawił się w środowisku braci. Tym było potwierdzone jego zmartwychwstanie. Na ten moment, kiedy apostoł Paweł pisał te słowo, wielu ludzi, świadków tego dzieła, jeszcze było żywych. Tym czynem, takim czynem, możemy w jednym zdaniu ułożyć, co to jest Ewangelia. Chrystus zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I to jest ważne. Jeszcze raz powtórzę. Chrystus zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I tu jest problem, dlatego że bardzo często, kiedy głosimy Ewangelię, skupiamy się tylko na tej pierwszej części. Chrystus zmarł za nasze grzechy. I tak naprawdę robimy Ewangelię takim człowiekiem z jedną nogą tylko. Podam wam kilka zdań, które można usłyszeć podczas tego, jak wierzący na Ukrainie głoszą Ewangelię. Nie wiem, czy nie zobaczycie podobnych rzeczy tutaj też w chrześcijańskim środowisku polskim. Bardzo często, kiedy ktoś głosi niewierzącemu Ewangelię, można usłyszeć takie słowa. Jesteś grzesznikiem i musisz upamiętać się. Takie zdanie można usłyszeć na Ukrainie. Nie wiem, czy w Polsce. Albo musisz dostać swobodę od swojej zależności. Uwolnić się od zależności swojej. Albo okej, dzięki, super. Razem do skutku dojdziemy. Albo takie słowo. Popatrz na swoją rodzinę. Potrzebujecie Pana Boga. Albo takie słowo. Przyjdź do naszego zboru i twoje życie się zmieni. Może nie tymi akurat słowami, ale myśl na Ukrainie bardzo często się pojawia. Albo czy nie chcesz, żeby twoje życie było spełnione radością? Ta lista może być też nieskończona. I akurat to jest ta sytuacja, kiedy skupiamy się tylko na pierwszej części Ewangelii, że Jezus Chrystus zmarł za nasze grzechy. Ale to jest tylko początek Ewangelii. Całe serce, cały centrum Ewangelii znajduje się w drugiej części, że On zmartwychwstał. Paweł w szczegółach wyświetla ten moment w wersetach od 12 do 19. Otwórzmy jeszcze raz ten 15 rozdział 1 Koryntian i z 12 rozdziału jeszcze raz przeczytajmy. Jeśli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał, a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremnie jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. Okazuje się, że bowiem żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Jezusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał, a jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Cały sens Ewangelii polega na zmartwychwstaniu. 17 werset mówi, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, jesteśmy jeszcze w naszych grzechach. Dalej, w 19 on mówi, jeżeli pokładamy nadzieję na Chrystusa tylko w tym życiu, to jesteśmy godni politowania. Zmartwychwstanie Pana Jezusa różni się od innych zmartwychwstań, a wiemy, że w Biblii jest sporo zmartwychwstań. Na przykład ja znalazłem 8 sytuacji, kiedy była sytuacja ze wskrzeszeniem umarłych. Prorok Eliasz, tak, wskrzesił chłopca, tak? Prorok Elizeusz też wskrzesił chłopca. Kości Elizeusza wskrzeszyli człowieka, tak? Martwe ciało upadło na kości Elizeusza i on ożył, tak? Pan Jezus wskrzesił 3 osoby. Chłopczyka, tak, tego syna wdowy, potem dziewczynkę i Łazarza, tak? Apostoł Piotr wskrzesił kobiety, tak? Tawifę. I apostoł Paweł, tego młodzieńca, który spadł z okna, tak? Może jeszcze są sytuacje, nie znalazłem ich. Ale na czym polega problem tych zmartwychwstań? Czym to się różni od zmartwychwstania Jezusa? Kto może powiedzieć? Poproszę.
Bo oni umarli.
Bo oni umarli potem. Dobrze. No, okej. Okay. Piątka, tak? Czy tam 12, ile tam macie?
Ktoś ich wskrzeszał, a Jezus...
O Jezusie też w Biblii napisane, że Bóg go wskrzesza. Także tu akurat można tak powiedzieć, że... Słuchajcie, ale no, mówimy, że różnica polega dla tych ludzi, że oni potem zmarli. A na czym polega różnica dla Jezusa wtedy? Że żyje wiecznie, tak? Właśnie żadne z tych wskrzeszeń nie było zwycięstwem nad śmiercią. A zmartwychwstanie Jezusa to było zwycięstwo nad śmiercią. Ona już nie ma więcej po tym zmartwychwstaniu, nie ma żadnego wpływu, nie ma żadnych spraw do Jezusa. W tym znajduje się sens Ewangelii. Chrystus wziął nasze grzechy i umarł za nich, a potem zmartwychwstając zwyciężył śmierć. Można powiedzieć tak, że Pan Jezus rozbił kajdany, tak? Rozbił ten łańcuch, który trzymał człowieka do śmierci, do piekła, do grzechu. Z 22 wersetu my widzimy: jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa. Czyli sens Ewangelii polega na tym, że każdy z nas, że wszyscy ludzie z Kościoła zmartwychwstaną w taki sam sposób, jak Pan Jezus. Zmartwychwstaną na zawsze. Że nie będzie już śmierć miała żadnej władzy nad tymi ludźmi. Zobaczmy pierwszą tezę, tak? Że w Adamie wszyscy umierają. Otwórzmy Księgę Rozdziałów, 2 rozdział, to jest sam początek Biblii, i zobaczmy to, jak to wygląda. Jeżeli macie Biblię, otwierajcie. Jeżeli nie macie Biblii, kupcie sobie albo zainstalujcie. Zawsze czytamy Biblię razem z kaznodziejem. To jest dobra rzecz. Księga Rodzajów, 2 rozdział, z 16 wersetu. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Czyli Pan Bóg ostrzega Adama o czym? O konsekwencjach grzechu, tak? I jakie konsekwencje? To jest śmierć, tak? Że umrzesz. Człowiek zgrzeszył, tak? I w 3 rozdziale od 17 wersetu, w następnym rozdziale, już czytamy, co się stało. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie, po wszystkie dni twojego życia. Cierń i osed będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dwa razy tutaj Pan Bóg mówi Adamowi, że od tego czasu on jest zobowiązany do umierania, do śmierci. Że on jest teraz przywiązany do tego łańcuchu, który on nigdy w życiu nie porwie. Nigdy w życiu on od niego już nie odczepi się. Dwa razy w tym tekście. Tylko Pan Bóg jest w stanie to zrobić. Każdemu z nas trzeba, każdy z nas musi uświadomić sobie, że wszyscy od tego momentu jesteśmy przywiązani do tego samego łańcuchu. Rodzimy się już z nim na nodze i nie możemy z nim nic zrobić. I ten łańcuch powoli ciągnie nas do śmierci, dzień za dniem. Nawet teraz, podczas tego nabożeństwa, czas nam ucieka. Każdemu z nas. Dobre ludzi, złe ludzi, bogaci, biedni, mądrze, głupie ludzi. Nie ma żadnej różnicy w ogóle. Dla każdego czas idzie tak samo. I każdy ma tak samo nieprzerwany ten łańcuch. Nic z nią nie można zrobić. Dzisiaj, póki jesteśmy tu na nabożeństwie, wiele ludzi, wiele naukowców, wiele różnych badaczy starają się zrobić wszystko z tym łańcuchem. Nie wiem, chemia, biologia, genetyka, cokolwiek. To jest marne. Nie ma żadnej szansy, nie ma takiej siły w tym świecie, żeby cokolwiek zrobić z tym łańcuchem. Powiem wam taką, to się nazywa taka przypowieść niekanoniczna u nas, czyli taką chrześcijańską anegdotę, nie wiem, na ten temat. Granica i tą granicą pilnują dwa zespoły straży granicznej po dwóch stronach. Jedni strażacy są mądrzy, inni są głupie. Strażnicy, tak, dziękuję. No i mądrzy dzwonią do tych głupich i mówią: słuchajcie, musicie zabrać swego wilka z tego pasa rozdzielczego. A ci im odpowiadają: słuchajcie, dlaczego myślicie, że to jest nasz wilk? No, dlatego, że ten wilk sobie odgryzł już trzecią łapę, a jeszcze jest w tej pułapce. Tak samo wyglądamy my, kiedy staramy się cokolwiek zrobić z tym łańcuchem. Nie ma szans. Jest tylko jedna droga. Zmartwychwstanie. Otwórzmy pierwsze Tesaloniczan, 4 rozdział i przeczytajmy z 13 wersetu. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział z 13 wersetu. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Czyli widzimy, że Pan Bóg zaplanował dla swoich ludzi Wskrzeszenie, zmartwychwstanie, takie prawdziwe, wieczne. Będzie ten moment, kiedy wszyscy wierzący razem będą wskrzeszeni. Ci, kto będą żywi na ten moment, będą porwani na niebo. Ciała wszystkich ludzi się zmienią na wieczne. Ci, którzy umarli, będą wskrzeszeni dla życia wiecznego. Ktoś z ludzi, którzy słyszy te słowa, może pomyśleć sobie, ale jakaś fantastyka. Jakoś nieprawdopodobnie to brzmi. Jeszcze jeden tekst Biblii mówi nam o tym samym, potwierdzając te słowa. I to akurat z tego rozdziału, który czytaliśmy na początku. 1 Koryntian, 15 rozdział, 51 werset. 1 Koryntian, 15 rozdział, 51 werset. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnięciu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba. Umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Takim czynem widzimy, że Pan Jezus wierzącym ludziom daje nieśmiertelność. Prawdziwą nieśmiertelność. W tym znajduje się cały sens Ewangelii, że Pan Jezus przyszedł, aby każdemu człowiekowi dać nieśmiertelność. Prawdziwe, wieczne życie. A teraz pomyślimy sobie, na ile biedno i na ile głupio mogą wyglądać w porównaniu z tą prawdą te nasze słowa. Wymienię jeszcze raz te słowa, które często słyszymy, kiedy wierzący głoszą Ewangelię. Jesteś grzesznikiem i musisz upamiętać się. Albo musisz, jak tam było, zostać wolnym od swojego uzależnienia. Tak. Popaść na swoją rodzinę, potrzebujecie Boga. Przychodźcie do nas do kościoła. Wasze życie się zmieni. Albo chcesz, żeby twoje życie było wypełnione radością. Słuchajcie, Ewangelii nie chodzi o tym życiu. Nie chodzi o tych naszych problemach tu na ziemi. Ewangelia mówi, że słuchaj, idziesz do śmierci, tak czy owak, idziesz do śmierci i masz szansę przeskoczyć to. Masz szansę nie trafić tam. Tam, gdzie nie chcesz trafić, do tego piekła. Do tego odrzucenia wiecznego od Boga. Masz szansę przejść to, przetrwać i więcej tego, dostać prawdziwe życie. I nie musisz za bardzo robić. Trzeba tylko przyjąć Jezusa. To, co On zrobił. Pan Bóg daje nam coś niewiarygodno większego niż to, co możemy mieć w tym życiu. Nie wiem. Cały czas tutaj siedzimy na nabożeństwie, jeżdżą samochody. Ja lubię samochody. Kupiłem sobie niedawno jeden taki tani. Pan Bóg daje coś lepszego i droższego niż te samochody, które tam jeżdżą. Możemy patrzeć na te domy, możemy patrzeć, nie wiem, na jakieś możliwości, na jakieś plany, na jakiś rozwój czy cokolwiek. Pan Bóg daje coś nieporównalnie większego niż to wszystko. Chrystus zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Innymi słowy, to, że Chrystus zmarł za nasze grzechy, On zdobył tym samym miecz. A to, że On zmartwychwstał, tym mieczem ze wszelkiej siły uderzył po tym łańcuchu i rozbił go w kawałki. I już go nie ma. Chrystus dostał to zwycięstwo. I ofiaruje to zwycięstwo dla każdego z nas. Dlatego też zachowanie i życie wierzących ludzi jest inne niż ludzi tego świata. Jak wspominałem, z tymi telefonami, albo może w innych jakichś rzeczach. Dlatego, że nie skupiamy się tu i teraz na tym, co jest wokół nas. Dlatego, że jesteśmy ukierunkowani na to wieczne życie, które nas czeka. I dlatego też chcemy, mamy prawo i mamy taką możliwość głosić tą Ewangelię innym ludziom, żeby wszyscy te kilkadziesiąt osób mieszkających w Sopocie mogli usłyszeć to, że Pan Bóg oferuje nieśmiertelność tu i teraz, Tobie. Tobie takiemu, jak jesteś. Co możemy postawić w jeden rząd z nieśmiertelnością? Nic. Celem mojego kazania, jak powiedziałem na początku, było pójść do piwnicy i zobaczyć na ten fundament, na tę podstawę. Słuchajcie, bracia, podstawy i fundament nie zawsze są piękne, ale to, ale fundament jest to, co pozwala wszystkiemu innemu istnieć i nie upadnąć, żeby nic mu się nie stało. Może to nie jest jakaś super piękna rzecz, bo teraz, nie wiem, świat chce, żeby wszystko było ułożone w fajne opakowanie designerskie i tak dalej. To jest prosta myśl. Chrystus zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Ale na tym fundamencie możemy być bezpieczni, bo to jest równy fundament. W zero stoi i nic mu się nie stanie. Przypominajcie sobie nawzajem to, w co wierzycie, to Ewangelię. I głoście to Ewangelię wszystkim, kto jeszcze jest związany z tym łańcuchem. Bo to jest najważniejsze w tym życiu. Amen.